Chwała Bogu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Cieszę się, że po raz drugi w tym roku mogę być na niedzielnym nabożeństwie z wami. Cieszę się, że takie informacje tutaj Grzegorz ogłosił, że zasięg waszego oddziaływania już do Azji dotarł. Nie tylko w Europie, ale i w Azji. Do tego nas Pan Bóg powołał. W końcu Pan Bóg powiedział, aż po krańce ziemi. Także cieszę się, że również do Nepalu docieracie. Chcemy was bardzo serdecznie pozdrowić w imieniu Pańskim. I chciałbym się dzisiaj z wami podzielić słowem, które mi również Pan Bóg na serce położył. A ono jest zapisane w Ewangelii Łukasza. W drugim rozdziale przeczytam 10, 11 i 12 werset. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 10, 11 i 12 werset czytamy w imieniu Pańskim. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Jestem świadom, że cała Polska dzisiaj jest w okresie przygotowań do świąt. I kiedy czytamy takie fragmenty odnośnie Narodzenia Pańskiego, to nam się czasami zdaje, że to, o czym czytamy, stało się częścią naszej kultury i tradycji i my często zapominamy, dziękuję, i my często zapominamy, że to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże, to jest Pismo Święte. Kiedy my słyszymy te znane nam słowa, które są czytane w okresie świąt i wyobrażamy je sobie, nie wiem, w jakiejś ojczystej konwencji, te wszystkie programy telewizyjne, widowiska, te iluminacje, to zapominamy, że to jest jednak część Słowa Bożego. To, co pisze Łukasz, to nie jest tylko historia na okres świąt. Ponieważ to jest Boże Słowo i to Boże Słowo, tak jak każdy fragment Bożego Słowa, ma nam coś do powiedzenia w każdym okresie naszego życia. W każdym okresie, czy w każdym dniu roku. Mogę powiedzieć tak, że świat ukradł nam nasze prawdy z Biblii, nie doceniając w ogóle ich wartości. Dla nich to jest tylko historia bożonarodzeniowa. A dla ludzi to nie ma żadnego znaczenia, żadnej wartości. Dlatego chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment, który przeczytałem, który jest związany z narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa i odebrali jakieś lekcje do naszego życia. Ponieważ to Słowo ma nam coś do powiedzenia, to nie jest tylko jakaś tam historyjka bożonarodzeniowa. Dlatego chciałbym, abyśmy po pierwsze spojrzeli na tło tej całej sytuacji, którą opisuje Łukasz. A jakie jest to tło? Narodzenie Jezusa miało miejsce w czasie, kiedy rzymski imperator August panował i kontrolował cały ówczesny cywilizowany świat, a rządził tym światem ręką żelazną, jak piszą historycy. I to właśnie nikt inny, tylko August wydał ten dekret, aby spisać ludność całego świata. I moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, co za władza, jakie panowanie, że na dekret wydany przez Augusta cały świat został poruszony. Jaki autorytet musiał mieć Cezar? Któż z ludzi ówcześnie żyjących mógł przeciwstawić się temu zarządzeniu? W oczach ludzi mogło to wyglądać, jakby on wezwał wszystkich wręcz na śmierć. ale każdy z nich musiał udać się do miejsca swojego urodzenia. I pytanie się rodzi, kto ma tak naprawdę rzeczywistą kontrolę nad całą tą sytuacją? Czy tym, który ma tą kontrolę, to jest Cezar? Nie sposób nawet tak myśleć, ponieważ Pismo Święte nie pozostawia nam żadnych złudzeń, że to wszechmocny Bóg, suwerenny Bóg, to On rządzi tymi światowymi wydarzeniami. I również w tamtym czasie suwerenny Bóg miał całą kontrolę nad tymi wydarzeniami. Ten, zdawałoby się, wszystko mogący cesarz był tylko pionkiem w ręku Boga, to tak naprawdę to Bóg rozgrywał swoją partię szachów. Już przy powieściach Salomonowych mądry król Salomon napisał takie słowa: serce króla w ręku Pana jest jak strumień wód, on je kieruje dokąd chce. I jeden prorok, konkretnie Izajasz, przepowiedział, że Mesjasz urodzi się w Betlejem w Judei. Przeczytam ten fragment: a ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Betlejem było bardzo małą mieściną. To nie jest takie współczesne Betlejem. Ci, którzy byli w Izraelu, to wiedzą, że Betlejem dzisiaj to jest duże miasto. Nawet nie wiem, ile ludności tam mieszka. Ale to była malutka mieścina. A Maria z Józefem żyła w Nazarecie na północy Galilei. To gdzieś 150 kilometrów od Betlejem. I dla Marii i Józefa podróż w tamtym czasie, w tym górskim terenie, trzeba powiedzieć, na takim długim dystansie i w jej warunkach, to było coś niesamowitego. To było rzecz nawet prawie niemożliwa i w normalnych okolicznościach nigdy Maria z Józefem by nie podjęli takiej decyzji, żeby wybrać się w taką podróż, żeby przedsięwziąć taką wyprawę. No ale był dekret Cezara. To Bóg poruszył Cezarem i świat uczynił to, co się wydarzyło. Bo Mesjasz urodził się w miejscu i w czasie, które to Bóg ustanowił według Bożego planu. W liście apostoła Pawła do Galacjan w 4 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, tam jest użyte greckie słowo dotyczące czasu, chronos, stąd jest słowo chronologia. Pan Bóg ma chronologię wydarzeń zaplanowaną i ona się wypełnia w Bożym czasie. Tego nikt nie może zmienić. I jaka to płynie lekcja dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku? Ano taka, że Bóg się nie zmienił. On dalej kontroluje te światowe wydarzenia. Światowym władcom zdaje się, że to oni piszą historię. Światowym władcom zdaje się, że to oni są powołani, aby tworzyć tą historię. Lecz Bóg jeszcze dalej siedzi na swoim tronie. On jest dalej suwerennym Bogiem i to On kontroluje cały ten świat i Jego plan jest realizowany. Plan przygotowany dla świata teraz na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Maria z Józefem i ludzie w tamtych czasach żyjących, oni żyli w czasie pierwszego Adwentu. My jako chrześcijanie XXI wieku żyjemy w czasie drugiego Adwentu, ponieważ my oczekujemy na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Betlejem to jest oczekiwanie na tego, który objawi się jako Zbawiciel, ale teraz Pan Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi nie jako Zbawiciel, ale jako sędzia. Bóg ma plan nie tylko globalny, bracia i siostry, dla całego świata, ale On ma także plan dla naszego indywidualnego życia. I on jest realizowany według tego, jaki On chce osiągnąć cel w twoim czy moim życiu. My możemy kompletnie nie rozumieć czasami Bożych postanowień, Bożego postępowania z nami przez Boga, ale Pan Bóg realizuje swój plan dotyczący twojego życia. Tak jak Maria i Józef być może nie rozumieli, dlaczego Bóg pozwolił, aby przyjście Jezusa na świat było tak trudne i tak skomplikowane. Pomyślmy o tym piętnie związanym z urodzeniem Jezusa. Pomyślmy o tych oskarżeniach, o plotkach, obmowach. Pomyślmy o tym braku pomieszczenia, aby dziecko mogło przyjść na świat. Żłób to nie jest jakiś sterylny szpital. Pomyślmy o ucieczce do Egiptu. Pomyślmy o tym, co Herod postanowił, wymordować dzieci i tak dalej. Potem inne rzeczy, które się wydarzały w życiu Józefa i Marii. A Bóg przeprowadził ich przez te wszystkie okoliczności ich życia i jednocześnie czynił coś wielkiego w życiu Józefa i w życiu Marii. Bracia i siostry, Bóg kontroluje również wszystkie okoliczności życia w naszym życiu. Jemu nic nie umknie uwadze. Oczywiście, że Boża optyka, Boże postrzeganie czy perspektywa Boża na nasze okoliczności życia jest inna niż nasza. Pan Bóg wie, co czyni w życiu każdego człowieka i On pomimo tego, że przechodzimy przez trudności, pomimo tego, że przechodzimy przez wszelkiego rodzaju kłopoty, czasami zmartwienia, bo On nie obiecał, że będzie miło, łatwo i przyjemnie. Bóg tego nam nie obiecał, ale On nas zapewnia, że pomimo tych trudności On będzie z nami. To są Boże obietnice. Nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. Będę z tobą zawsze. Beze mnie nic nie potraficie uczynić. Każdy krok, każde nawet mrugnięcie naszej powieki to jest darem od Boga. Pan Bóg ma pełną kontrolę nad tym wszystkim. Może nie rozumiemy czasami sytuacji. Na Messengerze kilka dni temu napisała do mnie młoda dziewczyna, która miała trudny czas i gdzieś jakiegoś kazania wysłuchała i zadała mi pytanie, czy to jest prawdą, że Bóg kontroluje całe nasze życie? I czy to jest prawdą, że Bóg kontrolował nasze życie, ale to, co się wydarzyło w Edenie, ma wpływ na życie człowieka i to, co dzieje się w naszym życiu tu i teraz, to Pan Bóg nie ma wpływu, to diabeł kontroluje naszym życiem i tak dalej. Zadawała sobie takie pytanie. Ja jej powiedziałam, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli oddałaś życie Chrystusowi, to Bóg kontroluje całe twoje życie. Może być pewna. Ona przeżywa też trudny czas, bo to związane z jej chorobą. Możesz być pewna, że Pan Bóg wie, co robi. Boża perspektywa na twoje życie jest inna jak my. Bo któż z nas chciałby chorować? Chyba nie ma takiego człowieka, który by się modlił, Panie, spójrz na mnie chorobę, nie? Albo cierpienie. Nikt. Ale Pan Bóg nawet poprzez te złe okoliczności naszego życia obiecał, że On będzie z nami. Bóg kontroluje i więcej, w liście do Rzymian powiedział, że On będzie współdziałał we wszystkim dla naszych nieograniczonych błogosławieństw. Ale godny zapamiętania jest również fakt, że Maria i Józef nigdy nie narzekali ani nie sprzeciwiali się Bożej drodze. Oni w pokorze poddali się prowadzeniu i pozwolili, aby Bóg kontrolował wszystkie okoliczności ich życia. Czy my możemy powiedzieć to samo? Czy my możemy powiedzieć to samo, żeby Pan Bóg kontrolował wszystkie okoliczności naszego życia? Czy być może nie zostawiamy sobie jakichś sfer w naszym życiu i nie chcielibyśmy, żeby Pan Bóg w ogóle wtrącał się w to. Niech to będzie nasze poletko, niech to będzie nasze działka. A więc jest lekcja dla nas tej historii przeczytanej, że to suwerenny Bóg ma całą kontrolę nad tym światem. Dzisiaj często ludzie mówią i zadają sobie pytanie, gdzie jest ten Bóg? Bo to, co się dzieje w tym świecie, to tak wygląda, jakby Pan Bóg w ogóle nie przejął jakiegokolwiek zainteresowania ludźmi w naszym czasie. To tak nie jest. Pan Bóg to wszystko kontroluje i te wydarzenia, które przychodzą, nas często jako ludzi niepokoją. Jesteśmy czasami nawet zatrwożeni tym wszystkim, co się dzieje, ale miejmy to świadomość, że Pan Bóg ma pełną kontrolę i te wszystkie wydarzenia, które są, doprowadzą do tego, aby ten cel, jaki Pan Bóg chce osiągnąć, został osiągnięty i aby ten świat był przygotowany na przyjście Jezusa Chrystusa. I tak jak czytamy w innym fragmencie Bożego Słowa, w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, że te słowa, czy choćby w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale, 11 wersecie, aniołowie to zwiastowali, że ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego, to tak samo przyjdzie. A w liście do Tesaloniczan czytamy, że sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i na głos trąby Bożej stąpi z nieba. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy będziemy przy życiu, jak pisze apostoł Paweł, wszyscy zostaniemy pochwyceni i zabrani. Także Pan Bóg ma pełną kontrolę, pełną władzę. Druga rzecz, jaką się możemy nauczyć, to możemy wziąć lekcję od pasterzy. Nawet kilka lekcji moglibyśmy wziąć. Pamiętajmy, że w tamtych czasach pasterze to nie były jakieś szczyt albo wyżyny w hierarchii społecznej. To były raczej niziny społeczne. Dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu, nie wiem, pastuch, chłop, rolnik, nie wiem, jakby to dzisiaj nazwać. Ale pomyślmy o tym, że właśnie Pan Bóg takich ludzi wybrał, prostych ludzi, aby im pierwszym przynieść tą największą, ja nie wiem, w dziejach świata dobrą nowinę. To właśnie Pan Bóg takich ludzi wybrał. Dobra nowina o zbawieniu człowieka, w ogóle całego stworzenia, nie była najpierw głoszona w Pałacu Cesarskim, nie była głoszona na salonach, nie była głoszona w wspaniałych willach bogatych, znanych, publicznych osób, nie była głoszona wśród jakichś tam celebrytów, nie była głoszona nawet w świątyni, ani w synagodze żydowskiej, ani nawet żydowscy liderzy nie byli pierwszymi, którzy słyszeli dobrą nowinę. Do nich już Pan Bóg 400 lat nie przemawiał przez proroków. Pierwszymi ludźmi byli ci właśnie prości pasterze, którzy strzegli swoich stad. Boża ocena, bracia i siostry, tak zwanych ważnych ludzi jest całkiem inna jak nasza ocena. I Bóg w dalszym ciągu przynosi tą dobrą nowinę do prostych ludzi. Zbawienie nie jest oferowane tylko bogatym, zamożnym, jakimś tam elitom społecznym, intelektualnym i tak dalej. No, dobra nowina jest oferowana każdemu człowiekowi, ponieważ Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka i nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz pragnie, aby każdy przyszedł do upamiętania. Ale tak jak w czasach Pana Jezusa, jak i później, tak i dzisiaj w naszych czasach Ewangelia, tak jak apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian, żebyście się przypatrzyli sobie, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, to u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, co niskiego rodu, co zgardzony wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ja jestem świadom, że dzisiaj oczywiście stopień edukacji jest bardzo wysoki. Ale to, że ludzie są coraz bardziej wyedukowani, czy to jest świadectwem tego, że świat jest lepszy? Mógłbym powiedzieć, że nawet świat nie jest lepszy, jest gorszy. I dlatego Ewangelia częściej trafia do ludzi prostych. Nawet sam Pan Jezus mówił, że jak Ewangelia jest tak prosta, że jak głupi na nią wejdzie, to nie zbłądzi. A ci intelektualiści, ci mądrzy potrafią nic innego robić, tylko komplikować tą Ewangelię. Czy my możemy, bracia i siostry, powiedzieć to samo o sobie? Wielu z nas musi wyznać, że my darzymy niechęcią i nie dbamy o to, aby dzielić się z Chrystusem, z ludźmi tak zwanych nizin społecznych. Oczywiście dzisiaj perspektywa tych nizin społecznych jest całkiem inna, jak w czasach Pana Jezusa Chrystusa. Te niziny społeczne dla nas dzisiaj mogą być bezdomni, nawet żebracy, to mogą być alkoholicy, to mogą być ludzie, którzy gdzieś tam mają problemy z prawem, to mogą być nawet ludzie, którzy są podpisywani czy chodzą pod tą błękitną flagą LGBT i tak. Jaki stosunek mamy do takich ludzi? Czy jesteśmy gotowi im zwiastować Ewangelię? Czy często uciekamy przed tym, aby im Ewangelii nie zwiastować? Często traktujemy tych ludzi jako nie wiem, jakiś wrzut społeczny. Nie zapominamy, że Bóg podzielił się najpierw z pasterzami tą największą nowiną. Jestem czasami oburzony, jak wierzący, nawet wierzący ludzie, którzy mienią się chrześcijanami, jaki stosunek mają do ludzi tak zwanych LGBT. Oni już ich za żywca do piekła posłali. Takim ludziom zadaję proste pytanie, czy Pan Bóg kocha homoseksualistów? Czy Pan Bóg kocha lesbijki? Pan Bóg kocha każdego człowieka. Oczywiście my się z tym nie zgadzamy, to co oni robią. To jest grzech. Tak jak każdy inny grzech. I jeśli człowiek się nie upamięta i nie nawróci się do Chrystusa, to pójdzie na wieczne potępienie, tak jak każdy grzesznik. Dlatego nie traktujmy tych ludzi, którzy są takim, jak już powiedziałem, takim wrzodem społecznym, ale zwiastujmy również im Ewangelię. Jeszcze inną lekcję możemy odebrać od pasterzy. Jaka była reakcja pasterzy na to, co oni usłyszeli, jak usłyszeli tą dobrą nowinę? Pasterzy nie kwestionowali dobrej nowiny, nie dyskutowali, nie zadawali pytań. Wtedy, kiedy oni usłyszeli poselstwo, to oni nie zwlekali, lecz podjęli działania i co? Pójdźmy zaraz do Betlejem i oglądajmy to, co się wydarzyło i co nam objawił Pan. I śpiesząc przyszli i znaleźli Marię i Józefa. A więc w pośpiechu poszli do Betlejem, aby zobaczyć to, co im było zwiastowane. Bracia i siostry, dzisiaj spotykam też wierzących ludzi, którzy czasami wątpią w Boże Słowo. Zaraz wam powiem, co mam na myśli. Bo my możemy się uczyć właśnie od pasterzy tego. Być może nawet te wątpliwości sprawiają, że ta nasza wiara jest taka smutna, że takiej radości w nas nie ma, takiego entuzjazmu w nas nie ma. Cieszymy nawet w tym okresie, cieszymy się z tego, że będą święta, że będzie 3 dni wolnego, a ci, którzy tam jeszcze jakiś urlop wezmą, to mają nawet i 5 czy 6 dni wolnego i z tego się cieszą. Ale czy tak naprawdę jest ta radość w nas, nie z tego, że są święta, że jest wolne, ale radość w nas ze Zbawiciela. Z tego powinniśmy się radować. Pan Jezus powiedział uczniom, to powiedziałam wam, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, czyli pełna. A później w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w tej modlitwie arcykapłańskiej modlił się, takimi słowy: a teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Pasterze jeszcze nie wierzyli, ale zrobili to, co Bóg im powiedział. Tak często my, chrześcijanie naszych czasów, powstrzymujemy się od tej czynnej fazy naszej wiary. My nie kwestionujemy zapisu biblijnego, zapisu Bożego Słowa, nawet na jotę, lecz my zawodzimy często w czynieniu tego, co Słowo Boże nam mówi. Na przykład Biblia mówi: nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jeść, albo co będziecie pili, albo o swoje ciało. O czym to mówi? Że nie mamy się niepokoić o swoje życie, ponieważ Bóg ma o nas staranie. On jest tym, który zaspokaja wszelkie nasze potrzeby. On jest tym, który bierze wszelką troskę, naszą troskę na siebie. I Jemu powinniśmy ufać i Jemu powinniśmy oddawać chwały, Jemu powinniśmy uwielbiać. Czy my wierzymy w te słowa? Gdybym zapytał każdego wierzący, każdy by powiedział: oczywiście wierzymy, bo to jest Słowo Boże. Przecież to w końcu Pan Jezus powiedział. Ale tak jak powiedziałem, brakuje nam czasami tej czynnej fazy naszej wiary. I tak często zabiegamy o wszystko w każdym czasie, to tak naprawdę nie czynimy Bożego Słowa. Ci pasterze mogą nas tego właśnie nauczyć, o takiej wierze w działaniu. Bo wiara żywa to jest wiara w działaniu. Bo można być, jak Jakub pisze, też mieć wiarę martwą. Wierzyć w suchą literę, ale robić swoje. Co jeszcze nam pokazują pasterze, czego nas mogą jeszcze nauczyć? Ich reakcji na dobrą nowinę. My czytamy w wersecie 20 w tym drugim rozdziale Ewangelii Łukasza, że wrócili pasterze wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Oni po usłyszeniu tej dobrej nowiny Ewangelii powrócili do swojej pracy, do swoich domów, do swoich rodzin, chociaż oni widzieli Zbawiciela i przeżywali w tym czasie wielką radość. Oni powrócili do swoich odpowiedzialności jako mężów, ojców, pracowników. Z tą tylko różnicą, że oni powrócili do tych odpowiedzialności wielbiąc i chwaląc Boga. Jestem czasami zszokowany, jaką ideę niektórzy wierzący ludzie mają, że kiedy stają się wierzącymi albo mają jakieś tam takie szczytowe przeżycie z Panem Jezusem Chrystusem, to musi prowadzić do dramatycznej, drastycznej zmiany we wszystkim w ich życiu. I oni często chcą zmienić pracę, nawet studia porzucają, szkoły zmieniają, a niektórzy idą tak daleko, że jeśli się nawracają, a mają niewierzącą żonę albo żonę, to chętnie porzucą i biorą sobie wierzącą żonę albo wierzącego męża. I muszę tak na marginesie powiedzieć, że my jako Kościół XXI wieku przegrywamy wojnę z rozwodami. Przegrywamy tą wojnę z rozwodami, to co się dzisiaj w naszych czasach dzieje. Bracia i siostry, to nie są myśli Biblii. Rezultatem związania się z Chrystusem jest stanie się lepszym studentem, lepszym uczniem, lepszym pracownikiem, lepszym odpowiedzialniejszym mężem, lepszym rodzicem, lepszym obywatelem. My nie powinniśmy dłużej ociągać się w wypełnianiu tego naszego przeznaczenia i naszych obowiązków. To, że ktoś się nawrócił, a w starym życiu wziął kredyt, a potem się nawrócił i co, przestaje spłacać kredyt? Dalej go musi spłacać. Dalej go musi spłacać. Ale jest też prawdą, że Pan Bóg pokieruje nas na nowe obszary odpowiedzialności jako owoc zmienionych priorytetów w naszym życiu. Jak będziemy stawiać się dojrzalsi w Jezusie Chrystusie, lecz my nie oddajemy Mu chwały, kiedy my odwracamy się od naszych obowiązków lub lekceważymy. Podobnie jak pasterze mamy uwielbiać Boga, chwalić Jego imię, kiedy właśnie powracamy do naszych obowiązków i wypełniamy je jak najlepiej. Dlatego Biblia mówi, jeśli cokolwiek czynicie, czyńcie to jak dla Pana. Jak dla Pana. Wszystko ma być podporządkowane Panu. Wszystko, albo cokolwiek będziemy robić, wszystko mamy robić tak jak dla Pana. Jeszcze możemy jedną lekcję wziąć ze znaku. Tutaj czytamy, że znak to jest znak, że Bóg nawiedził swój lud i że Zbawiciel przyszedł. To dzieciątko jest nazwane, że ono jest znakiem. Zbawiciel przyszedł jako małe dziecię, owinięte w pieluszki, położone w żłobie. To jest unikalny, jedyny w swoim rodzaju znak. Dlaczego mógłby powiedzieć człowiek, dlaczego nie grzmoty? Oto Zbawiciel przychodzi. Dlaczego nie grzmoty, nie pioruny, nie jakaś światłość, albo jakieś trzęsienie ziemi, albo choćby napis na niebie? Dlaczego nie aureola nad głową, albo napis na czole? Ponieważ to dziecię jest znakiem samym w sobie. To narodzone dziecię przedstawia dobrą nowinę. Oto Bóg stał się człowiekiem. Odwieczny Syn Boży, ten, który stworzył się wszechświat, zdegradował siebie, wyrzekł się chwały niebiańskiej, jak to dzisiaj było czytane, stał się człowiekiem, wyrzekł się całego dostojeństwa i przyjął postać człowieka. Narodził się tak, jak się ludzie rodzą. Od najwyższej niebiańskiej chwały do najniższych warunków ziemskich. Bezradne dziecię owinięte w pieluszki położone w żłobie, jak czytamy, w miejscu używanym przez zwierzęta. Czy my potrafimy to sobie w ogóle wyobrazić? Czy my potrafimy to sobie wyobrazić? Wyobraźmy sobie, że człowiek zostaje zdegradowany, nie wiem. Pamiętam, jak byłem wiele, wiele lat młodszy, to oglądałem bajki z dziećmi i w tym czasie była Pszczółka Maja, bardzo, bardzo taka na topie bajką. I w tej bajce tam był taki malutki żuczek, który zawsze szedł i pchał taką kulkę przed sobą. To jest żuczek gnojarz. Dla niego to jest bardzo ważna rzecz. Jak nie wierzycie, to możecie sprawdzić sobie. I teraz wyobraźcie sobie, że ty, będąc człowiekiem, nagle zostajesz zdegradowany, tak, do postaci takiego żuczka, który ma 15 mm, największych rozmiarów 25 mm. Działa to jakoś na wyobraźnię. Jezus wyrzekł się całej chwały, całego dostojeństwa, zdegradował się do człowieka. Więcej, uniżył się, jak czytamy, uniżył się tak dalece, że poniósł śmierć na rzymskim krzyżu. To jest z drugiej strony, to jest najwyższy dowód Bożej miłości dla ciebie i dla mnie. To dziecię jest nie tylko znakiem autentyczności Bożego poselstwa, lecz pokazuje też głębię miłości Bożej, jaka ta miłość jest wielka względem Bożego stworzenia. My wiemy, że Pan Jezus nie zatrzymał się w złobie. On przyszedł w celu odpokutowania za nasze grzechy. On stępował coraz niżej do śmierci na rzymskim krzyżu. I to jest najwyższy dowód Bożej miłości dla ciebie i dla mnie. A jaki jest dzisiaj znak autentyczności Bożego poselstwa dobrej nowiny, że Bóg w dalszym ciągu kocha grzesznego człowieka? Czy to przez jakieś, nie wiem, fantastyczne czyny, czy to przez jakieś może wielkie cuda na ziemi? Znak jest podobny jak przedtem. Życie Jezusa Chrystusa w zwykłym, prostym poddaniu się Jezusowi Chrystusowi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chrystus żyje w każdym prawdziwie wierzącym chrześcijaninie. W jakim miejscu ty jesteś? Czy możesz powiedzieć, że Chrystus żyje w tobie? Wiecie, Biblia mówi, że nasze ciała są podobne do ubrania. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze żądze i odnówce się w duchu umysłu waszego, a przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jaki jest znak autentyczności poselstwa dobrej nowiny? Kiedy można zobaczyć w nas więcej miłości, więcej pokory, więcej łagodności, więcej uniżenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nas. Jak Paweł napisał w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale od 17 do 11 wersetu: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. W jaki sposób, jaki Bóg wybrał, aby Jego Syn był widoczny w świecie dzisiaj? Mógłbym zadać pytanie, czy twoje, moje życie jest znakiem potwierdzającym autentyczności i znakiem wypróbowanej miłości Bożej. To jest to, o czym mówię, to jest ten znak, który jest jedyny w swoim rodzaju. Ewangelia, to dzieciątko, to jest Ewangelia i to jest znak Bożej miłości. Bracia i siostry, kończąc, starałem się wam powiedzieć o tym, że to nie jest historia tylko na Boże Narodzenie. To jest Słowo Boże. A to Słowo Boże ma nam do powiedzenia coś o każdym czasie, w każdym dniu naszego życia. I nie traktujmy tego fragmentu, który Łukasz nam tutaj przedstawił, jako tylko historyjkę bożonarodzeniową. Ale niech to słowo przemawia do naszych serc. Bóg dalej siedzi na swoim tronie. Jest suwerennym Bogiem. Ma pełną władzę, pełną kontrolę nad tym światem, nad światowymi wydarzeniami. On ma pełną kontrolę nad twoim czy moim życiem. Bóg dalej przemawia do ludzi, bo chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Chce, aby każdy człowiek mógł pojednać się z Bogiem i On kocha każdego człowieka. i Bóg dalej, bracia i siostry, jest zainteresowany Tobą, abyś Ty był autentycznym świadkiem tej prawdziwej Ewangelii. Więcej kochając ludzi, więcej pokory Chrystusowej w Twoim życiu, więcej łagodności, więcej cierpliwości. I tak jak kiedyś mądry człowiek powiedział, wy zawsze zwiastujcie Ewangelię, a gdy trzeba, używajcie słów. Amen.